Rozpoczynamy naszą audycję szukając Słowa Bożego. Jest to medytacja czytań najbliższej niedzieli. Najbliższa niedziela to 18. niedziela zwykła roku A. Naszym gościem jest ksiądz doktor habilitowany Paweł Podeszwa, adiunkt Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, moderator dzieła biblijnego imienia świętego Jana Pawła II diecezji gnieźnieńskiej. Czytanie najbliższej niedzieli to pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza, rozdział 55, wersety 1-3. Następnie drugie czytanie to czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 8, werset 35 oraz od 37 do 39 i Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 14, wersety od 13 do 21. Prośmy o potrzebne łaski, dary Ducha Świętego dla księdza profesora, jak również dla nas uczestniczących w tej audycji.
Najświętszy nasz Boże, ześlij nam Twojego Ducha. Niech rozjaśni ciemności naszych serc i skieruje ku Tobie wszystkie nasze zamiary, decyzje i czyny. Przyjdź, Duchu Święty, i ukaż nam Chrystusa, naszego Pana, abyśmy za Nim mogli wiernie podążać i czynić wszystko na chwałę Jego boskiego majestatu. Wzmocnij nasz słaby umysł, aby zrozumiałym stało się to, co niezrozumiałe. Obdarz nas swoim światłem, aby jasnym stało się to, co niejasne. Objaw nam wolę Bożą, abyśmy dzięki Twojemu objawieniu i Twojemu światłu osiągnęli życie wieczne, wysłużone nam przez Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Słowo Boże jest zawsze wielkim darem, darem Pana Boga dla każdego z nas, dla każdego człowieka, ponieważ Bóg zawsze mówi nam coś niezwykle ważnego, najpierw o sobie, a potem o naszym życiu. Wsłuchajmy się zatem w to słowo, które Kościół przygotował na najbliższą niedzielę.
księgi proroka Izajasza. To mówi Pan Bóg. Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie. Dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do mnie. Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie.
Usłyszeliśmy przed chwilą kilka wersetów wyjętych z księgi proroka Izajasza, dokładnie z 55 rozdziału tej księgi, który jest ostatnim rozdziałem kończącym drugą część, wersety czy rozdziały od rozdziału 40 do 55, która jest nazywana Deutero-Izajaszem. Księga Izajasza powstawała przez kilka wieków i składa się zasadniczo z trzech części. I my dzisiaj słyszymy ostatnie fragmenty tej drugiej części proroctwa Izajasza. To są proroctwa, które wypowiedział prorok podczas niewoli babilońskiej. Ta niewola zmierza już ku końcowi. Przypominam, jesteśmy w VI wieku przed Chrystusem. Stąd ten fragment drugi księgi Izajasza nazywany jest czasami Księgą Pocieszenia. Stąd pochodzą także słynne pieśni o słudze Jahwe. 40 rozdział zapowiada bliskość wyzwolenia. Bóg realizuje w dziejach swój plan zbawczy. W 40 rozdziale na początku Deutero Izajasza czytamy takie słowa: pocieszajcie mój lud, pocieszajcie. Stąd właśnie nazwa Księga Pocieszenia. Jaki jest motyw tej radości czy tego wezwania do pocieszania? To jest właśnie bliskość końca niewoli. Jak mówi prorok, służba dobiegła końca, wina została odpokutowana. Bóg pozostaje pasterzem swego ludu. Bóg jest wierny obietnicom, zwłaszcza tym obietnicom, które złożył przodkom, zwłaszcza królowi Dawidowi, a więc wierny obietnicom dynastii Dawidowej czy domowi Dawidowemu. Prorok zapowiada rychły powrót z niewoli babilońskiej oraz odbudowanie świętego miasta, miasta Dawidowego, Jeruzalem. I w takim właśnie kontekście obietnicy, słowa nadziei, sytuuje się fragment z dzisiejszej liturgii. Prorok używa pewnego rodzaju obrazu biblijnego, metafory biblijnej, ale zaczerpniętej z życia codziennego człowieka. Mianowicie mówi o uczcie, o przygotowaniu stołu. Stół, uczta jest w Biblii symbolem obfitości, radości, jest także symbolem Bożej opieki i ocalenia. Lud, który powraca z niewoli babilońskiej, zostaje określony jako lud spragniony, odczuwający pragnienie, łaknący chleba i wody. Ale prorokowi nie chodzi tutaj tylko o ubóstwo czy niedostatek w sensie materialnym, choć oczywiście on także nie jest wykluczony, ale przede wszystkim ma na myśli dobra duchowe. Używa tych obrazów zaczerpniętych z życia codziennego tamtych ludzi, które nabierają sensu symbolicznego. Wiemy, że woda dla człowieka, zwłaszcza pustyni, to życie, nie ma życia bez wody. My to też doskonale wiemy, zwłaszcza w czasie suszy. Woda to życie, Chodzi o życie, ale nie tylko o to życie materialne, doczesne, ale życie, które jest darem Boga, które jest podtrzymywane dzięki Bożemu Duchowi. Woda symbolizuje już u proroka Izajasza także Słowo Boże. Kilka wersetów dalej, kiedy popatrzymy w ten sam rozdział 55, właśnie Słowo Boże porównane jest do ulewy, do wody, która przychodzi z nieba, aby użyźnić ziemię, aby ta ziemia mogła wydawać plony i nie powraca do Boga, dopóki nie spełni to, co zamierza. Kolejne symbole, mleko, wino, są znakiem czy metaforą obfitości Bożych darów. To, co podkreśla bardzo mocno prorok Izajasz, to właśnie z jednej strony obfitość łaski, bo ten stół będzie obficie zastawiony, będzie bogaty, przygotowany przez samego Boga, ale prorok podkreśla nade wszystko darmowość Bożych darów. Mimo, że nie macie pieniędzy, przyjdźcie, kupujcie i jedzcie bez pieniędzy, bez płacenia za wino i mleko. Chodzi zatem o Bożą łaskę, o Boży dar. Chodzi o karmienie się tym, co jest właśnie Bożym darem, co jest Bożym pokarmem. Nie samym chlebem żyje człowiek, pamiętamy słowa, potem też samego Jezusa, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. W tym kontekście prorok kieruje także pytanie skierowane do ludu o właśnie sens wydawania pieniędzy i owoców swojej pracy. Pyta, o jaki chleb się troszczą? Czy chleb, który jest prawdziwym pożywieniem, czy chleb, który jest bezwartościowy i mało sycący, czy wręcz niesycący? To jest też pewien obraz tego wszystkiego, co nie służy Bożemu życiu. Powiemy, co nie służy relacji Boga i człowieka, a za czym tak często ugania się człowiek, o co tak często w swoim życiu zabiega, poświęcając swój czas, swoje siły, właśnie pieniądze, trud swojej pracy, to wszystko, co zdobywamy z takim mozołem i trudem. Chleb więc jest też symbolem tego wszystkiego, co materialne, co ostatecznie nie jest w stanie nasycić człowieka. Nasycić człowieka to znaczy odpowiedzieć i zaspokoić na różnego rodzaju duchowe potrzeby człowieka. Jednocześnie prorok wskazuje, co jest tym prawdziwym pokarmem. Bóg właśnie słowem proroka Izajasza mówi: słuchajcie mnie pilnie. Słuchać Boga. To jest ten wartościowy pokarm. To Jego słowo, które staje się prawdziwym pokarmem. Słuchajcie, to znaczy dajcie posłuch słowu, byście spożywali to, co dobre, byście cieszyli się wybornym pokarmem. Zwróćmy uwagę, ile w tym Słowie Bożym zachęty właśnie do otwarcia się na Słowo Boga. Nakłońcie ucha, przyjdźcie do mnie, słuchajcie, a będziecie żyli. Dajcie posłuch Bogu, szukajcie Boga, szukajcie Go w różnych sytuacjach życiowych. Słuchajcie, to znaczy odkrywajcie w swojej historii, w swoim doświadczeniu Bożą obecność i Boży głos. Słuchać zatem to karmić się, a to oznacza podtrzymywać życie, a to oznacza żyć. Słowo proroka Izajasza wskazuje nam zatem jasną i wyraźną drogę. Drogę szukania pokarmu wartościowego, którym jest Słowo Boga. Poddanie się tego słowu, poddanie się temu słowu, które jest najpewniejszą drogą rozwoju i fizycznego, i duchowego człowieka i tej relacji, która jest między Bogiem a stworzeniem. Thank you.
Z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Drugie czytanie liturgii najbliższej niedzieli to fragment z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian, konkretnie z 8 rozdziału, listu, który jest bardzo ważnym listem apostoła. List pisany do wspólnoty w Rzymie, której święty Paweł nie znał osobiście, a gdzie zamierzał przybyć. Paweł w tym liście w bardzo taki systematyczny sposób wykłada rozumienie Ewangelii Chrystusowej. Właściwie dotyka w tym liście różnych tematów, czy porusza tematy, które stanowią fundament jego osobistego doświadczenia Chrystusa, jego rozumienia Ewangelii. Właśnie usłyszeliśmy przed chwilą wersety, które należą do fragmentu. Czasami ten fragment określany jest jako hymn dziękczynienia, dziękczynienia miłosiernemu Bogu. Paweł, czasami czyni to w listach, rozpoczyna od pytania, które stawia wspólnocie, odbiorcom listu, czytelnikowi. Jest to pytanie retoryczne. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Właśnie jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Ten Bóg, który przecież, jak mówi Paweł, nie oszczędził własnego Syna, ale wydał Go za nas wszystkich. Skoro więc tak potężna jest miłość Boga względem człowieka, to nic i nikt nie są w stanie odłączyć nas od miłości Chrystusowej. Żadne zło, żadna przeciwność. Przecież Jezus zwyciężył zło. Pokonał śmierć. Zwróćmy uwagę, że Paweł wymienia 7 elementów. Utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo i miecz. Ta liczba 7, wiemy w Biblii, 7 jest symbolem pełni, doskonałości. A zatem Paweł w ten sposób określa wszelkiego rodzaju, czy wszystkie przeciwności, które mogłyby się pojawić w życiu chrześcijanina, ucznia Jezusa. I mówi, nic i nikt nie jest nas w stanie odłączyć od tej miłości Boga objawionej w Jezusie Chrystusie. Miłość Chrystusa Jezusa. Można by się zapytać, czy chodzi tutaj o miłość, którą Jezus Chrystus ma w odniesieniu do każdego z nas? Czy chodzi o miłość, którą my mamy w odniesieniu do Boga, do Jezusa Chrystusa? Ta pewna dwuznaczność wydaje się być przez Pawła zamierzona, ponieważ ma na myśli obie rzeczywistości. Miłość jest zawsze Bożym darem, jest właśnie Jego łaską, jest darmowa, ale przecież jest też ważna odpowiedź człowieka, odpowiedź miłości, która jest miłością na wzór miłości samego Jezusa Chrystusa. Myślę, że w przypadku Pawła to jest bardzo ważne też to jego osobiste doświadczenie. Paweł przecież wobec czy w trakcie swoich różnych podróży misyjnych, głoszenia Chrystusa, głoszenia Ewangelii, napotkał na różnego rodzaju przeciwności, trudności. Był niezrozumiany przez Żydów, był odrzucany przez pogan, wielokrotnie cierpiał, był w więzieniu, groziła mu kara chłosty. Zauważmy, na koniec też Paweł mówi o mieczu, tak jakby przeczuwał męczeństwo, bo faktycznie przecież odda swoje życie jako męczennik Jezusa Chrystusa w Rzymie. I to jest głębokie doświadczenie, że to przylgnięcie do Jezusa jest tak silne i tak mocne i tak nierozerwalne. Ono się dokonuje, i Paweł o tym mówi w liście do Rzymian, w sakramencie chrztu, kiedy zostajemy włączeni w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, w Jego misterium paschalne. Zostajemy włączeni, powiemy, w śmierć, a więc w to, co nie jest łatwe, to, co prowadzi czasami do cierpienia, ale jest to śmierć zwyciężona czy rozświetlona blaskiem Chrystusowego zmartwychwstania. Dlatego nasze zwycięstwo nie dokonuje się dlatego, że jesteśmy silni, albo dlatego, że nam się to uda w oparciu o nasze własne siły, ale dlatego, że właśnie dokonało się to zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Dokonuje się to zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował i miłuje. Zwróćmy uwagę, jakie piękne określenie Jezusa i Boga. I dlatego Paweł mówi, żadne stworzenie, wymienia tutaj wiele rzeczywistości, ani życie, ani śmierć, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Jezusa Chrystusa. To jest też dla nas taka bardzo jasna wskazówka, która płynie z tego Słowa Bożego. Gdzie szukać zbawienia? Gdzie jest to zbawienie? Ono jest w Jezusie Chrystusie. I zauważmy, Paweł mówi, jestem tego pewien. Kolejny raz odwołuje się do osobistego doświadczenia. Nie mam żadnej wątpliwości. Umacnia zatem naszą nadzieję, naszą wiarę, nasze zaufanie Chrystusowi, zwłaszcza w chwilach trudnych, chwilach próby, w chwilach doświadczania tych różnego rodzaju sytuacji, które są niewygodne czy trudne ze względu na Chrystusa i ze względu na Jego Ewangelię. Także na wierność Ewangelii, Bogu, wspólnocie, do której przynależymy. To wszystko, zauważmy, i święty Paweł jest tutaj bardzo jasny w tej kwestii, ono nas automatycznie nie chroni przed tymi różnego rodzaju trudnościami, ale Bóg, wiara, zaufanie daje pewność, że nic nie jest w stanie nas zwyciężyć i pokonać. Może na koniec jeszcze warto zwrócić uwagę, że kiedy Paweł mówi o miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. My zazwyczaj mówimy Jezusie Chrystusie. Paweł przestawia czasami w listach tą kolejność, dając na pierwsze miejsce Chrystus Jezus, chcąc przypomnieć chrześcijanom, że to nie jest imię i nazwisko Pana Jezusa, Jezus Chrystus. To jest wyznanie wiary. Jezus jest Chrystusem, to znaczy jest Mesjaszem. A więc objawiła się miłość Boga w Mesjaszu, którym jest Jezus i jednocześnie jest On naszym Panem, Kyriosem, to znaczy zmartwychwstałym, właśnie triumfującym Panem, żyjącym na wieki i właśnie objawiającym nieustannie tą Bożą miłość wobec każdego z nas.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce tu jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywność. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego, co pozostało, 12 pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.
Wysłuchaliśmy przed chwilą fragmentu Ewangelii według świętego Mateusza, która mówi nam o wydarzeniu, o cudzie rozmnożenia chleba. Znamy doskonale ten cud Jezusa, który jest opowiedziany we wszystkich Ewangeliach i to nawet w 6 różnych wersjach, bo mamy 2 opowiadania w Ewangelii Marka, 2 opowiadania w Ewangelii Mateusza, 1 w Ewangelii według świętego Łukasza i także u Jana. Zauważmy, że w Ewangelii według świętego Mateusza to wydarzenie ma miejsce bezpośrednio po śmierci Jana Chrzciciela. Kiedy Jezus usłyszał czy dowiedział się o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd i łodzią udał się w miejsce pustynne osobno. Zwróćmy uwagę, na początku jest sam Jezus, nie ma apostołów. Właściwie ewangelista nie wyjaśnia nam dokładnie motywów działania Pana Jezusa. Być może chciał się usunąć na bok, być może bał się jakiejś konfrontacji z Herodem czy z jego zwolennikami, ponieważ pewnie istniało realne niebezpieczeństwo, że Herod zacznie uważać Jezusa za nowego przywódcę ruchu Jana Chrzciciela. To miejsce osobne, pustynne, utożsamia się zazwyczaj z brzegiem wschodnim jeziora Genezaret. Jednak napływ tłumów z okolicznych miast, o którym później czytamy w Ewangelii, może sugerować także wybrzeże północne. Mateusz bardzo mocno akcentuje, że jest to miejsce pustynne i odosobnione, w ten sposób podkreślając cudowność wydarzenia rozmnożenia chleba. Tłumy, kiedy dowiedziały się o Jezusie, idą za Nim, szukają Jezusa. Ludzie ci pochodzą z okolicznych miast, prawdopodobnie z Kafarnaum i innych miejscowości, które leżały nad brzegiem jeziora Genezaret. Wzmianka także o tym, że tłumy przyszły pieszo, potwierdza, że chodzi o miejsce położone stosunkowo blisko osiedli ludzkich, a więc w bliskości brzegu jeziora. Tłumy idą za Jezusem, ponieważ już rozpoznały w Nim uzdrawiającą moc. Jezus staje wobec tłumu, staje wobec człowieka, powiemy, czy ludzi, którzy potrzebują i oczekują Jego pomocy, Jego interwencji. Chociaż Mateusz tego wprost nie mówi, tłum ten przypomina nam przecież owce, które nie mają pasterza. Ten motyw pojawia się już w Ewangelii według świętego Mateusza w 9 rozdziale. Obecność tłumów, które oczekują zbawczej interwencji Jezusa, pozwala w pewien sposób wyjść Jezusowi z tej samotności. A ewangelista akcentuje, że Jezus głęboko się wzruszył, widząc potrzeby człowieka. Nie chodzi tutaj o zwykłe uczucie wzruszenia jako wyraz współczucia czy jakiegoś wewnętrznego poruszenia ducha czy serca, ale użyty przez ewangelistę czasownik wyraża całkowite oddanie się człowiekowi potrzebującemu. Oddanie, które wynika przede wszystkim z miłosierdzia Jezusa. Teraz dopiero pojawiają się w opowiadaniu uczniowie. Nastał wieczór i uczniowie wobec zaistniałej sytuacji proponują Jezusowi odesłanie tłumów do okolicznych wiosek, aby sami zakupili sobie potrzebnych żywności. Warto zauważyć, że Mateusz jeszcze raz podkreśla z naciskiem, że miejsce jest pustynne, a zatem nie ma możliwości nakarmienia ludzi, zaradzenia ich potrzebie zjedzenia wieczornego posiłku. Sugestia uczniów nie jest prośbą o cud, raczej jest prośbą o odesłanie tłumów, aby sami zaradzili swoim potrzebom. Rozpoczyna się dialog Jezusa ze swoimi uczniami. Jezus nie widzi potrzeby odesłania tłumów. Jednoznacznie stwierdza, że nie muszą odejść, aby się posilić. W centrum tej wypowiedzi Jezusa stoi, zauważmy, skierowane do uczniów polecenie: wy dajcie im jeść. To, co na co warto zwrócić uwagę, to właśnie to wyakcentowanie, że to uczniowie mają zaradzić potrzebie tego tłumu. Odpowiedź uczniów wskazuje na ich zakłopotanie. Mają wprawdzie jakieś zapasy, 5 chlebów i 2 ryby, ale przecież to niewystarczające dla nakarmienia sporego tłumu ludzi. Dialog kończy się poleceniem Jezusa, które jest skierowane kolejny raz do uczniów, aby przynieśli mu owe 5 chlebów i 2 ryby. Zauważmy zatem, że uczniowie mają bardzo ważny udział w przygotowaniu cudu nakarmienia tłumów. Nie są jakimiś tylko obserwatorami, nie stoją z boku, ale aktywnie uczestniczą w całym wydarzeniu. Pan Jezus każe usiąść tłumom na trawie i bierze chleb, ryby przyniesione przez apostołów i zwróćmy uwagę na serię czasowników, które opisują czynności Jezusa. Wziął, spojrzał w niebo, pobłogosławił, połamał i dał. Jezus bierze to, co przynoszą mu uczniowie. Spojrzenie w niebo jest charakterystycznym gestem towarzyszącym modlitwie zanoszonej do Boga, szczególnie w Starym Testamencie. Wyraża łączność proszącego z Ojcem Niebieskim, dawcą wszelkiego dobra. Jest to gest zaufania, pewności modlącej się osoby. Spojrzeniu w niebo towarzyszy modlitwa błogosławieństwa, dziękczynienia za dar chleba. Ta modlitwa jest bardzo charakterystyczna dla żydowskiego posiłku, dla żydowskiej uczty. Następnie Jezus łamie chleb i ta czynność wyrażona jest czasownikiem klao. Zwracam na to uwagę, bo w pierwotnym chrześcijaństwie przecież łamaniem chleba będzie określana Eucharystia. Połamany chleb zostaje dany uczniom, a uczniowie rozdają tłumowi. Znowu zaangażowanie uczniów. Uczniowie odgrywają ważną rolę w tym wydarzeniu. Opowiadanie kończy się nakarmieniem tłumów, które jedzą, jak pisze ewangelista, do sytości. Sytość wyrażona jest w ten sposób, że sycą swój głód, zaspokajają swoją potrzebę, ale jednocześnie jeszcze pozostaje 12 koszy zebranych resztek, zebranych ułomków. Czy mamy tutaj do czynienia z symbolizmem? Być może liczba ta odnosi się do 12 pokoleń Izraela. jest aluzją do wypełniania się obietnic mesjańskich w czynach, słowach Jezusa z Nazaretu. Być może mamy tu też pewną ironię, jeśli można tak powiedzieć, ze strony ewangelisty. Uczniowie nie dowierzali Jezusowi, martwili się, że mają tylko 5 chlebów i 2 ryby, a tu zostaje 12 koszy, tak jakby dla każdego po jednym. Obfitość zatem daru Bożego przewyższa wszelkie oczekiwania apostołów. Chciałbym na koniec jeszcze właśnie przytoczyć fragment z tradycji żydowskiej, która wiązała przyjście Mesjasza z obfitością pożywienia, z obfitością chleba. W Apokalipsie Barucha czytamy takie stwierdzenie: gdy zbliży się do końca to, co było przewidziane w tej części ziemi, zjawi się Mesjasz. Wówczas powstrzymana dawniej manna spadnie na nowo i będą ją mieli na całe lata do jedzenia, albowiem tylko oni dotrwają do końca czasów. Czasy mesjańskie, czasy nowej manny, obfitości pożywienia, obfitości chleba. A zatem jest rzeczą oczywistą, że późniejsza tradycja będzie czytała to wydarzenie w takich dwóch nurtach interpretacyjnych. Jedni będą widzieć w tym zapowiedź Eucharystii i tego cudownego nie tylko rozmnożenia, ale przemiany chleba, która dokona się w wieczerniku przed śmiercią Jezusa i którą przecież uobecniamy, sprawując każdą Eucharystię, a inni właśnie będą czytać to opowiadanie bardziej w takim kluczu chrystologicznym, to znaczy pokazującym, kim naprawdę jest Jezus z Nazaretu, że jest Chrystusem, że jest oczekiwanym Mesjaszem, że w Nim w sposób dosłowny wypełniają się te proroctwa Starego Testamentu i te, które w tradycji odnoszone były do czasów mesjańskich i do samego Mesjasza. Myślę, że to opowiadanie posiada także pewien aspekt taki pouczający, parenetyczny dla uczniów, dla chrześcijan. Apostołowie w swoim zakłopotaniu poleceniem Jezusa okazują się ludźmi dość małej wiary. Nie powiemy bez wiary, bo to by była pewna przesada, ale oni wątpią w moc Jezusa. Być może był to także problem Mateuszowej wspólnoty, która słuchając opowiadania o cudownym rozmnożeniu chleba, ma zrozumieć, że tylko pełne zaufanie w objawiającą się moc Boga w Jezusie wyzwala człowieka z małoduszności, z braku wiary i z braku zaufania. Myślę, że jest to słowo bardzo aktualne i potrzebne także i nam dzisiaj.
Rozważanie poprowadził ksiądz dr habilitowany Paweł Podeszwa, adiunkt Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, moderator dzieła biblijnego imienia świętego Jana Pawła II diecezji gnieźnieńskiej.
Dojrzewa, tak i świeży pełen, niech ziemia nasza.
Myślę, że to Słowo Boże, które przed chwilą usłyszeliśmy, stawia nam kilka bardzo takich konkretnych pytań dotyczących naszego życia. Właśnie jak my karmimy naszą relację z Bogiem, jak postrzegamy tę relację z Bogiem, czy rzeczywiście jesteśmy przekonani o darmowości Jego łaski, Jego miłości. Jak podbudowujemy naszą wiarę, jak ją podtrzymujemy, jak ją umacniamy. Czy właśnie nie wydajemy owoców naszej pracy na to, co nie jest prawdziwym pokarmem, co tylko nosi jakąś namiastkę, co jest łudą tego wszystkiego, co naprawdę jest zdolne zaspokoić różnego rodzaju potrzeby i oczekiwania człowieka. Jak słuchamy Jego słowa, czy jesteśmy temu słowu posłuszni, czy pozwalamy nie tyle, abyśmy my interpretowali słowo, ale właśnie, aby Słowo Boże interpretowało nasze życie. Interpretowało nasze życie, to znaczy także przemieniało je. Czy to Słowo Boże jest światłem dla mojego życia? Czy Chrystus jest jedynym Zbawicielem i Panem mojego życia? Właśnie to, co mówi nam święty Paweł, można by powiedzieć, parafrazując, że jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na właściwym miejscu. Czy w sytuacjach trudnych nie paraliżujemy, nie jesteśmy sparaliżowani strachem, lękiem, obawami, utratą nadziei? Czy ufamy Panu w przeciwnościach życiowych? Może czasami szukamy zbawienia z innej strony, albo czasami wydaje nam się, że zbawić możemy się sami. I w końcu Ewangelia. Czy karmimy się tym, co otrzymujemy od Chrystusa? Czy ufamy w Jego moc, w Jego opiekę, że On widzi nasze potrzeby, że On troszczy się o nasze życie? Czy potrafimy także przekazać dalej to, co otrzymujemy od Chrystusa? To jest bardzo ważne. Apostołowie wzięli te chleby i przekazywali je dalej. To jest także umiejętność dzielenia się doświadczeniem wiary z drugim człowiekiem. Apostołowie rozdają chleb od Jezusa. Stają się jakby wysłannikami, narzędziami Jego miłości, Jego dobroci, Jego miłosierdzia. Czy my w naszym życiu jesteśmy także znakami, czy wręcz narzędziami Bożej miłości i Bożego miłosierdzia? Czy czasami pozwalamy się Jezusowi wyprowadzić na pustynię, na to miejsce osobne, pustynne? Czy mamy czas na modlitwę, może na jakieś rekolekcje, na milczenie, gdzie właśnie otwieramy się na głos samego Pana Boga? Tam właśnie apostołowie, dlatego że wyszli za Jezusem i tłumy, które wyszły za Jezusem, które Go szukały, dzięki temu wyjściu doświadczyły czegoś wielkiego, czegoś niesamowitego. Odkryły czy nauczyły się czegoś nowego, ale bardzo istotnego o Jezusie. Zrozumiały, kim On jest. Właśnie, czy pozwalamy Jezusowi wyprowadzać się czasami na takie miejsce pustynne, aby doświadczać Jego bliskości, Jego miłości, odkrywać, kim On jest dla mojego życia, że jest jedynym Panem i Zbawicielem. To są słowa, pytania, takie punkty do refleksji, które Słowo Boże tej niedzieli stawia każdemu z nas, którzy przecież jesteśmy, także jak apostołowi, uczniami Jezusa.
Zapraszamy Państwa do takiej refleksji, zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej audycji Szukając Słowa Bożego. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. Telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię z Gliwic.
Prosimy Panią.
Chciałam księdzu podziękować za te refleksje, że te 12 koszy to być może dla nasycenia 12 apostołów. Nigdy jakoś sobie z tego nie skojarzyłam, a to chyba najprostsze skojarzenie. A druga rzecz, mi się wydaje, że, no myślę może jako kobieta, ale Jezus po usłyszeniu, że jego brat cioteczny nie żyje, a na pustyni się zawsze, na pustkowiu się zawsze modlił, poszedł i modlić się, no i troszkę może i zapłakać jako człowiek, bo jednak będąc jedynakiem, rówieśnik umiera, to była strata jako dla człowieka, taka może i bolesna.
Tak jest, bardzo dziękuję za to zwrócenie uwagi. Rzeczywiście, taka interpretacja również pojawia się i chyba ona jest możliwa, jakby z takiego punktu widzenia psychologicznego. Przecież Jezus był prawdziwym człowiekiem, a więc miał też swoje uczucia ludzkie i rzeczywiście, kiedy dowiedział się o śmierci Jana Chrzciciela, musiało to w nim wywołać określone uczucia. Ja tylko chciałem pokazać, że ewangelista wprost o tym nie mówi, dlatego w różnych komentarzach możemy spotkać różnego rodzaju interpretacje i rzeczywiście taka interpretacja też się pojawia, że Jezus być może chciał pewne rzeczy przemyśleć, być może w jakimś odosobnieniu chciał przeżyć, byśmy powiedzieli dzisiaj swoistego, czas swoistej żałoby czy smutku po stracie kogoś bliskiego, Jana Chrzciciela, który był mu bliski nie tylko ze względu na więzy krwi, ale przede wszystkim przecież Jan Chrzciciel był tym, który poprzedzał przejście Mesjasza i on przecież ochrzcił Jezusa i on wskazał na Jezusa jako na oczekiwanego Mesjasza Izraela. Także jak najbardziej jest to możliwe, że mógł być też taki powód udania się Jezusa na miejsce pustynne osobno. Myślę, że ta Ewangelia tej niedzieli uczy nas jeszcze czegoś bardzo ważnego. Mianowicie zwróćmy uwagę, że apostołowie byli zakłopotani z tego powodu, że wydawało im się, że mają tak mało wobec takiej potrzeby. I zauważmy, że takie myślenie, w jaki sposób ich chcieli się zdyspensować od działania. Prawda? Mówią, my mamy tylko tak mało żywności, no coś mamy, no ale co to jest w porównaniu do tego, co jest potrzebne, dlatego niech sobie radzą sami. Jest jakaś też w nas taka czasami pokusa, kiedy stajemy wobec różnego rodzaju wyzwań, kiedy stajemy wobec różnych potrzeb człowieka, czy całych grup społecznych, że czujemy, że właściwie my nic nie mamy, my niewiele możemy, co ja mogę, to nie będę się za bardzo angażował, bo przecież ode mnie nie zależy rozwiązanie tego problemu. Ewangelia nam pokazuje, że to zaangażowanie jest bardzo ważne, bo Jezusowi wystarczyło to, co mieli apostołowie, ale przynieśli mu, chcieli mu dać, chcieli mu ofiarować. No, nie dokonało się to prosto, bo Jezus musiał ich trochę zachęcić, ale czyni to również w odniesieniu do nas. Nieustannie nas zachęca, abyśmy dali mu to, co mu możemy dać. Zauważmy, że oni nie zostali odesłani, aby postarać się o jakieś nadzwyczajne zapasy. Nie, dajcie to, co macie, a już dalej Jezus sobie sam z tym poradzi, że tak powiem. I to jest dla nas też taka lekcja, takie chyba przypomnienie, że czasami wobec trudnych sytuacji, których stajemy, też nie obawiać się dać nawet tego, co wydaje się być mało znaczące, mało wartościowe, a jednak Bóg potrafi z tego niepozornego wyprowadzić coś, co jest o wiele większe, bo tam działa Jego łaska, Jego moc.
Audycja Szukając Słowa Bożego, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Krystyna z Kanady. Ja z takim właśnie rozważaniem. Pan Jezus połamał chleb i dał apostołom, uczniom i oni rozdawali pozostałym ludziom zgromadzonym tam. To właśnie ten chleb, to teraz, to jest Pan Jezus właśnie, którego przyjmujemy pod postacią chleba w czasie mszy świętej. I to właśnie Pana Jezusa przyjmujemy z rąk apostołów. Na czasy dzisiejsze to z rąk konsekrowanych kapłana. I w Ewangelii jest tylko mowa, że Pan Jezus połamał i dał uczniom, uczniowie rozdawali, apostołowie. I właśnie w dzisiejszych czasach myślę, że to właśnie powinni tylko wybrani uczniowie, apostołowie, kapłani rozdawać Pana Jezusa nam, a na pewno nie kobiety i świeccy szafarze, bo to jest właśnie Pan Jezus, którego przyjmujemy w czasie mszy świętej. Bóg zapłać za tą audycję. Szczęść Boże.
Niech Bóg zapłać, Panie Krystynie, na wieki wieków. Teraz i zawsze.
Dziękujemy za tą uwagę, za to takie dopowiedzenie. Rzeczywiście, jak wspomniałem, ten tekst, czy to opowiadanie czytane jest w takim kluczu eucharystycznym, chociaż on nie jest jedynym kluczem do rozumienia tego tekstu. Może jeszcze nie zwróciłem uwagi na to, a warto by tutaj podkreślić to, że właściwie, kiedy mówimy o nakarmieniu tłumów, ryby znikają. Nic ewangelista nie pisze o rybach. Interesuje go chleb. I rzeczywiście wielu uważa, że dlatego interesuje się chlebem, bo myśli tu już o sprawowanej Eucharystii. I to odniesienie jest możliwe. Natomiast nie przenosiłbym tego w taki sposób bardzo dosłowny, że skoro tutaj są uczniowie, to tylko teraz mężczyźni mają udział w tym czynieniu właściwie posługi miłości. Bo proszę zwrócić uwagę, że chleb jest pomnożony przez samego Jezusa. I tu nie ma wątpliwości. Jeśli myślimy o tej analogii do Eucharystii, to przecież Eucharystię sprawuje kapłan. I co do tego nie ma żadnych wątpliwości. I nigdy Kościół nie dopuścił innych możliwości, prawda? Natomiast w tej posłudze miłości przekazywania tego chleba jest zaangażowana cała wspólnota. Ewangelista mówi uczniowie Jezusa. A więc uczniowie Jezusa to znaczy kobiety i mężczyźni, ci, którzy idą za Nim, ci, którzy Mu ufają, ci, którzy wierzą w Niego i uczestniczą w tej posłudze. W Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich, w tym pierwotnym historii Kościoła, mamy także wprost powiedziane o kobietach, które uczestniczyły w posłudze stołu, które uczestniczyły w różnego rodzaju właśnie posługach miłości. A więc myślę, że tutaj nie ma jednoznacznie na podstawie tego tekstu biblijnego pod takiego myślenia czy argumentu szukania, że tylko mężczyźni mogliby rozdawać Komunię Świętą. Myślę, że ostatecznie, jeśli Kościół jako też wspólnota przecież ludzi wierzących, ale Kościół ten hierarchiczny dopuszcza taką możliwość, to my też ufamy Kościołowi, ufamy biskupom, ufamy Ojcu Świętemu. Jeśli oni widzą taką możliwość, to znaczy, że nawet jak mamy pewne wątpliwości, to przecież ich głos jest dla nas rozstrzygający i myślę, że tutaj w praktyce Kościoła i w historii to było, różnie bywało, więc nie interpretowałbym tego tekstu jako taki argument biblijny czy dowód biblijny na to, że Komunię Świętą, czyli ten chleb konsekrowany, mogą rozdawać tylko i wyłącznie mężczyźni, bo tak zrozumiałem intencję tego pytania.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Bernadeta z Małopolski. Moje przemyślenia pokrywają się w większości z tym, co usłyszałam, ale chciałam zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz, bardziej może historyczną, a mianowicie jak wielką świętością jest łamanie chleba, jak Chrystus podkreśla łamanie chleba, że chleb, który jest wspólnie spożyty, łączy jakichś ludzi. I tutaj mi się przypomniają mają wątki historyczne z przekazów nawet takich może bardzo dawnych, że jeżeli przełamałem z tobą chleb, to się spotyka w książkach historycznych, w kronikach, to jestem zobowiązany do tego, żeby zawsze być po twojej stronie. Nie mogę być nigdy twoim wrogiem. Nie mogę pozwolić ci nikomu skrzywdzić. No to spotykamy często właśnie w historycznych przekazach. Na to jeszcze chciałam zwrócić uwagę. A więc łamanie chleba i spożycie go wspólne łączy i zobowiązuje. To chciałam jeszcze dołożyć. Wszystkim serdecznie dziękuję. Piękne wypowiedzi, piękne rozważania. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Szczęść Boże, z Bogiem. Bardzo dziękujemy za ten głos. Tak, oczywiście chleb w symbolice biblijnej ma bardzo bogate znaczenie i myślę, że w tym kontekście eucharystycznym on jest symbolem jedności wspólnoty. Łamiemy z jednego chleba. To jest też związane z pewną obrzędowością uczty czy posiłku w tym kontekście wschodnim, żydowskim, prawda, gdzie te teksty powstają. Mianowicie tam był chleb, maca, ona była jedna, kładziona na stole, odmawiano błogosławieństwo i łamano z tego jednego chleba, co było symbolem jedności. Poza tym pamiętajmy, że w tamtej mentalności nie siada się do stołu z wrogiem. Więc sam fakt dzielenia stołu, sam fakt zasiadania do stołu jest symbolem, jest wyrazem miłości, zaufania, bliskości ludzi, pewnej nawet intymności. Przecież my znamy określenie w języku polskim wspólnota stołu i łoża, prawda? Dla wyrażenia miłości małżeńskiej. Czyli stół jest wyrazem pewnej intymności między ludźmi. Uczta, biesiada, stół był także związany z zawieraniem przymierza, prawda? Przymierze kończyło się ucztą ofiarną, gdzie zasiadano wspólnie do stołu, a więc był symbolem też zawartego jakiegoś paktu, układu między dwoma czy większą ilością stron. I nie jest przypadkiem, że Jezus ustanawia sakrament Eucharystii właśnie w kontekście stołu, uczty ostatniej wieczerzy, która ma tą głęboką symbolikę właśnie jedności, miłości, przymierza, czegoś, co zobowiązuje, tak jak słusznie pani powiedziała, czegoś, co jest także jakimś zewnętrznym wymiarem, zewnętrznym znakiem tego, co jest w sercu człowieka, więc jego dobroci, otwartości, ufności wobec drugiego, chęci do pomocy, gotowości, otwartego serca, umysłu, jakkolwiek to określimy.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Jerzy z Rzeszowa, 38 lat na drodze neokatechumenalnej. Dla mnie w tej Ewangelii jest kluczowe to, co Pan Jezus powiedział tłumom. Mianowicie, zaraz. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziął te 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom. Tu jest kluczowe to, że ludzie się nie zbuntowali na Jezusa, tylko uwierzyli Panu Jezusowi i usiedli na trawie, czekając, co będzie dalej. Nie było rozruchów głodowych, a Pan Jezus pobłogosławił w niebo, podziękował Panu Bogu za to, że znalazł wiarę w tłumach. Znalazł wiarę, że ludzie usiedli, a nie doprowadzili do jakichś rozruchów głodowych. To jest istotne według mnie w tej Ewangelii.
Dziękuję.
Jezus podziękował Panu Bogu za to, że znalazł posłuch w tłumach.
Dziękujemy Panie Jerzy. Oddajemy głos księdzu profesorowi.
Tak, oczywiście, że jest to znak zaufania względem Jezusa, ale zwróćmy uwagę, że te tłumy szły za Jezusem, szukały Jezusa. One już w nim rozpoznały kogoś, w kim działa moc Boga, oczekiwały czegoś od Jezusa, więc wydaje mi się, że jest rzeczą naturalną, że jeśli oczekują cudu czy jakiejś interwencji, nazwijmy to Jezusa, to są w jakiś sposób posłuszni Jezusowemu Słowu. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na tą trawę, mianowicie ewangelista mówi prosto trawa. W tekście paralelnym w Ewangelii Marka, w 6 rozdziale 39 wersecie, czytamy, że była to zielona trawa, co mogłoby wskazywać na porę roku, być może na wiosnę, blisko święta Paschy, tak jakby nam sugerował ewangelista Jan, ale być może jest to aluzja do psalmu 23, i to jest bardzo ważne w Ewangelii Mateusza, do przecież psalmu o dobrym pasterzu. Pasterzem moim jest Pan, nie brak mi niczego, na zielonych pastwiskach pozwala mi leżeć. Pamiętajmy, że Ewangelia Mateusza została skierowana do wspólnoty judeochrześcijańskiej. Ci ludzie doskonale znali Stary Testament, oni te teksty mieli w pamięci, mieli w sercu, i dlatego taka aluzja jest możliwa ze strony ewangelisty Mateusza, że Jezus nie tylko się tutaj objawia jako Mesjasz oczekiwany, ale jako dobry pasterz. Ten, który troszczy się i prowadzi na zielone pastwiska.
Prosimy, kolejny telefon. Halo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dariusz Zamościa.
Prosimy, panie Dariusz.
Proszę ojca, tutaj ksiądz profesor przedstawił, prawda, że jeżeli Jezus daje te 5 chlebów i 2 ryby, znaczy prosi uczniów, żeby przynieśli 5 chlebów i 2 ryby, że to jest mało. Że nam się wydaje nieraz, że mamy mało. A mi się wydaje, że to jest wszystko, co jest potrzebne. Więcej nie potrzeba nic niż 5 chlebów i 2 ryby, bo jeżeli tam chyba w Rzymian, nie wiem, bo słuchałem, prawda, że Jezus, że apostoł mówi, że ani tam miecz nie odłączy mnie, ani utrapienie, ani ucisk, prawda? Bo dlaczego nie odłączy? Bo jeżeli mam 5 chlebów i rybę, to mamy obecność Jezusa Chrystusa, prawda? A potem jest obecność samego Boga przez Boże posłannictwo Chrystusa, więc to jest wszystko, co jest potrzebne człowiekowi, właśnie te 5 chlebów i 2 ryby. A tutaj jeszcze chciałem do tych koszy nawiązać, że 12 koszów to dla 12 apostołów. Ja to trochę zrozumiałem inaczej, ja to kiedyś czytałem, prawda? Ja to zrozumiałem troszkę inaczej. Ja zrozumiałem, że 10 koszów wystarczy, żeby powiedzieć, że to człowiek. A 2 kosze to są tak dodane jako wszystko. To kiedyś Jezus powiedział, że jak uboga wdowa, prawda, 2 grosze położyła, to powiedziała wszystko, co ma na swoje utrzymanie i więcej człowiekowi nie potrzeba.
Dziękujemy, panie Dariuszu. Pozdrawiam, z Bogiem.
Tak, dziękujemy za ten głos. Słowo Boże jest też dlatego piękne i fascynujące, bo ono może być interpretowane i rozumiane na wiele sposobów, jak to właśnie przed chwilą słyszeliśmy. Ale zwracam uwagę, że w kontekście, w którym się pojawia to określenie 5 chlebów i 2 ryby, wyraźnie wskazuje na to, że apostołowie są zakłopotani ilością, małą ilością w ich przekonaniu, I to wyraźnie podkreślam, że oczywiście obiektywnie rzecz biorąc to wystarczy, nawet gdyby mieli jeden chleb, to Jezus by ten chleb rozmnożył i nakarmił tłumy. Proszę zwrócić uwagę też, że opowiadanie dzisiejszej Ewangelii kończy się stwierdzeniem, że tych, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Dlatego wyobrażamy sobie dość duży tłum, więc jak weźmiemy pod uwagę ten tłum, który trzeba nakarmić i mamy te 5 chlebów i 2 ryby i ufamy tylko w moc tego jedzenia, albo inaczej mówiąc w nasze siły, to faktycznie wydaje się to niewiele i myślę, że to był problem apostołów. Natomiast ofiarowane sercem Jezusowi, złożone w Jego dłonie, powoduje, że to, co się wydaje małe i niewystarczalne, jest aż nadto, jeśli chodzi o potrzeby tego wielkiego tłumu, więc myślę, że jednak kontekst wskazuje, że apostołowie myśleli, byli przekonani, bo gdyby od początku ufali, że to jedzenie, którym dysponują, wystarczy, to bezsensowna byłaby sugestia, aby odesłać tłum, żeby sam kupił sobie żywności. Wtedy od początku byłoby dla apostołów również jasne, że my ich teraz nakarmimy, bo mamy wystarczającą ilość, więc wystarczająca ilość jest dzięki interwencji Jezusa i to jest pewna lekcja, którą wyciągają apostołowie, że nawet nieważne ile mamy, ale czy jesteśmy w stanie właśnie oddać to Jezusowi z pełną ufnością, że On swoją mocą pomnoży i tego wystarcza, jak słyszeliśmy, zebranych zostało 12 pełnych koszy ułomków.
Jeszcze, księże profesorze, ta interpretacja tych koszy 10 plus 2.
No, nie bardzo powiem szczerze, zrozumiałem, jaka byłaby tutaj intencja, co to znaczy, że człowiek, no, 12 koszy, myślę, że to jest aluzja do 12 pokoleń, czyli nakarmienia wszystkich potrzebujących, albo, tak jak powiedziałem ironicznie, do 12 apostołów, którzy, no, są obecni. Ta liczba 12 jest przecież liczbą symboliczną, zwłaszcza w Nowym Testamencie w odniesieniu potem do Kościoła.
Księże profesorze, najbliższa niedziela to 18 niedziela zwykła. Wysłuchaliśmy Słowa Bożego tej niedzieli. Ksiądz profesor przeprowadził nas po ścieżkach tego słowa w interpretacji, wyjaśnieniu. Prosimy o podsumowanie na zakończenie naszego spotkania.
Tak, myślę, że to Słowo Boże, jak zresztą każde słowo, ono najpierw mówi nam, jak powiedziałem na początku, coś bardzo istotnego o Bogu. Przypomina nam o tej miłości Pana Boga, o Jego trosce o nasze życie i to także w tym wymiarze doczesnym. My może czasami wątpimy, łatwo zapominamy, czy mamy pewnego rodzaju wątpliwości. Może właśnie to Słowo Boże jest nam dzisiaj potrzebne w sposób szczególny, kiedy patrzymy wokół siebie na to wszystko, co się dzieje we współczesnym świecie, czy za naszymi granicami i może patrzymy z jakimś niepokojem, prawda? Rodzą się w sercu człowieka wątpliwości, co to będzie, jak się to wszystko potoczy. Właśnie Słowo Boże, które wzywa nas do ufności Bogu. To świętopawłowe właśnie mocne wezwanie, że cóż, czy któż jest w stanie nas odłączyć od miłości Jezusowej. Tak przygotowując to słowo, myślałem, że gdybym miał możliwość porozmawiania osobiście ze świętym Pawłem, to pewnie bym go zapytał, czy przypadkiem nie jest pewna rzeczywistość, która jest nas w stanie odłączyć, to znaczy my sami, jeśli podejmiemy taką decyzję, prawda? Bo wszystko jest darem, wszystko jest łaską, ale przecież ten dar czy ta łaska domaga się naszej odpowiedzi, naszego zaangażowania i widzimy czasami w życiu, że człowiek tak bardzo jest zamknięty na łaskę Pana Jezusa, że wydaje się jakby odseparował się całkowicie od tego źródła. Myślę, że święty Paweł odpowiedziałby mi wtedy, że jednak nie, ponieważ nawet jeśli ktoś jest daleko, to nie przestaje być dzieckiem Bożym, nie przestaje być umiłowanym stworzeniem, zwłaszcza jeśli jest ochrzczony, nawet jeśli jego życie się pokomplikowało, gdzieś odszedł, to przecież łaska sakramentu chrztu pozostaje. A więc jest to słowo wielkiej nadziei, jak zawsze słowo, które wzywa nas do pewnej refleksji nad naszym życiem, Bogiem, słowo, które przyjmujemy z wiarą, które przyjmujemy z ufnością, słowo, które też wzywa nas do takiego zaangażowania. Zwróćmy uwagę, że w tym pierwszym czytaniu były te czasowniki, które oznaczały przyjdźcie do mnie, słuchajcie, nakłońcie swojego ucha. To jest zaproszenie bardzo mocne ze strony Boga, abyśmy też się zaangażowali, abyśmy szukali Boga, abyśmy może byli podobni do tych tłumów, które wychodzą na pustynię, które pokonują jakiś odcinek drogi, czy też pewną niedogodność, tłumy, które znajdują czas dla Jezusa, bo spodziewają się czegoś ważnego od Jezusa, bo szukają, bo potrzebują, bo mają świadomość swoich ograniczeń, swoich braków. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo wtedy, jeśli my wiemy i mamy tego świadomość, że przecież sami się nie zbawimy, bo sami się nigdy nie zbawiamy, to wtedy otwieramy się bardziej na ten dar Bożego zbawienia. I myślę, że to Słowo Boże przypomina nam zatem to o tym wszystkim, co jest fundamentem naszej chrześcijańskiej wiary, a jednocześnie ożywia nasze zaufanie, odnawia naszą nadzieję, którą składamy w Bogu, w Jezusie Chrystusie. W Nim Bóg objawił swoją miłość, nadal ciągle ją objawia. On jest tym znakiem miłości, tą rzeczywistością miłości i rzeczywiście każdego dnia na nowo Jezus łamie chleb swojego słowa i swojego ciała, który staje się pokarmem podtrzymującym nasze życie doczesne i znacznie więcej dającym nam życie wieczne.
Bardzo gorąco dziękujemy za przybycie do studia Radia Maryja.
Dziękuję również bardzo za uwagę.
Dziękujemy. Naszym i Państwa gościem ksiądz doktor habilitowany Paweł Podeszwa, adiunkt Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, moderator dzieła biblijnego imienia świętego Jana Pawła II diecezji gnieźnieńskiej.